Białorusini mają pieśń na każdą okazję i przy każdej okazji śpiewają. Nazywam się Alicja Pietruczuk, urodziłam się w Hajnówce, należę do białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok.
Nazywam się Zmiciar Kościn, urodziłem się w Bobrujsku, należę do białoruskiej emigracji w Polsce i jestem dziennikarzem Polskiego Radia Białystok. Opowiemy Wam, o czym śpiewali Białorusini w sierpniu 2020 roku.
Pieśni przebudzenia. Audycja Alicji Pietruczuk i Zmiciera Kościna.
Białorusini, którzy milczeli przez 26 lat, tym razem chcą, by ich głos był policzony i usłyszany. Ci, którzy tak jak ja mieszkają w Białymstoku, już od czerwca spotykają się pod konsulatem naszego kraju. Protestujemy przeciwko nieuczciwej kampanii wyborczej, aresztom i przemocy. Dyskutujemy i śpiewamy.
Pieśń jest wieczna. Czasem tylko przycicha, by w pewnej chwili znów zabrzmieć pełnym głosem. Historycy będą się sprzeczać o moment, w którym rozpoczyna się białoruska rewolucja 2020. Może jest to pogrzeb powstańców styczniowych jesienią poprzedniego roku. Przez litewskie Wilno płynie wówczas rzeka biało-czerwono-białych sztandarów. Może solidarność społeczeństwa, które wspomaga lekarzy walczących z COVID-19. Prezydent Aleksander Łukaszenka nie widzi wówczas żadnych wirusów.
Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают.
Może takim momentem jest kampania przed zaplanowanymi na sierpień wyborami prezydenckimi. Reżim aresztuje lub zmusza do emigracji wszystkich poważniejszych kontrkandydatów Łukaszenki i brutalnie rozgania akcje protestu. Do aresztu trafiają znany bloger Siergiej Cichanowski, bankier i filantrop Wiktor Babaryka, a były doradca Łukaszenki Walery Capkala ucieka z kraju. Kandydatką połączonych sztabów wyborczych staje się Światłana Cichanouska, wspierana przez Weronikę Capkale i Marię Kaleśnikową ze sztabu Babaryki. Pieśń katalońskich antyfrankistów i polskiej Solidarności o łańcuchach, które pękną i murach, które runą, śpiewa coraz więcej Białorusinów. Na wiecach Światłana Cichanouska prezentuje program wyborczy. Domaga się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania przemocy. Obiecuje powtórne, tym razem uczciwe głosowanie.
Ja zrobię dwie rzeczy. Ja oswobodzę politzakluczonych i ekonomicznych zakluczonych. W ciągu półgoda ja создам условия i проведу честные, независимые выборы нового президента. И этого президента выберете вы!
Tradycyjna opozycja, która bezskutecznie walczy z reżimem przez 26 lat, namawia do bojkotu wyborów. Ku zaskoczeniu obserwatorów w niedzielę 9 sierpnia przed lokalami wyborczymi już od rana ustawiają się długie kolejki. Tak jest też w placówkach dyplomatycznych Białorusi, w tym przed konsulatem w Białymstoku.
O 11 przyszli, stojali w kolejce, pojechali do domu, ukarmili dzieci, znowu wrócili i nadal stoję. Teraz składam skargę.
O 13 godziny stamy tutaj. Tutaj stoją ludzie przystojne, dobre. Ludzie, którzy wierzą w to, że sytuacja na Białorusi będzie zmieniona.
Wszyscy znają, że czas władzy Łukaszenki już skończony. On skradł ludzi 26 lat i zabił naszą wolność. Ja sądzę i sądzę większość ludzi na Białorusi, że trzeba zrobić koniec.
Wyborcy czekają pod lokalami do momentu podliczenia głosów. Około 100 z 6 tysięcy komisji oraz niezależny exit poll za granicą ogłaszają zwycięstwo Cichanouskiej. Tak jest też w Białymstoku.
Опрошено 578 человек. За Тихановскую 541. Отказ. Отказ 22. Лукашенко 3.
Те выники 93,6%, которые показал наш экзит-пул. И те выники, которые показывает влада 70 или там?
9.
То є шедерство. То, напевно, не кінець. І ми вже зачина ще то всього. В Білостоку то, напевно, будемо проводити ще протести, згромадзення, будемо голосно мовити і оповідати всім о тим, що се діє.
В позостових локалах кілька минут по їх замкненню członкові комісії са випроводзані через функціонаріуші міліції і перевожені в інне місце враз з картами до голосування. Ukradziono nam nasze głosy, mówią ludzie gromadzący się na ulicach i placach białoruskich miast i skandują, że to hańba. Reżim odpowiada granatami hukowymi, gazem łzawiącym, gumowymi kulami i pałkami. Milicja i siły specjalne masowo zatrzymują uczestników pokojowych manifestacji. Ludzie są przerażeni brutalnością sił porządkowych.
Strzelajcie!
Internet nie działa. Panuje chaos informacyjny. Wśród zatrzymanych są dziennikarze telewizji Bielsat, o których martwi się dyrektor stacji Agnieszka Romaszewska w rozmowie z Radiem Białystok.
Przynajmniej 6 z naszych dziennikarzy zostało zatrzymanych. Dwójka w tej chwili właśnie czeka na sprawę administracyjną, mamy nadzieję. Problem polegał na tym, że nie można było przekazywać informacji, ponieważ praktycznie nie działał internet. To nie polegało na pełnym odłączeniu w większości przypadków, choć były momenty, kiedy było to całkiem odłączone. To polegało na ogromnym spowolnieniu sieci, a niektóre messengery były w ogóle wyłączone. Informacje przechodziły głównie przez taką aplikację Telegram, no i też tam nie przechodziły ani dźwiękowe pliki, ani zdjęcia, więc właściwie można było tylko informacje przekazywać, no i nasi korespondenci łączyli się też telefonicznie, jeżeli mogli, bo też jest sytuacja taka, która zdarzała nam się już wcześniej, że karty, którą używa korespondent, jest wyłączana, a w momencie, kiedy nie można wymieniać się informacją, to oczywiście tworzy się informacyjny chaos. Myślę, że taki był cel władz. Obawiam się, że dziś po południu znowu to samo będzie.
Poniedziałek to znów gwałtowny protest. Ludzie zbierają się na centralnych placach miast, zaś w stołecznym Mińsku na osiedlach. Padają pierwsze ofiary.
Nie wiadomo, gdzie jest Światlana Cichanouska. We wtorek ukazuje się jej nagranie, w którym przeprasza swoich wyborców i tłumaczy, że w obawie o życie swojej rodziny musiała wyjechać na Litwę i wie, że część wyborców będzie ją nienawidzieć.
A mnogie jej was nienawidzą.
Ale część zrozumie powody tej decyzji.
Okazać się przed takim wyborem, przed którym okazała się ja.
Cichanouska dodaje, że żadne życie nie jest warte tego, co się dzieje w Białorusi, a dzieci są najważniejsze.
Życie nie stoi tego, co teraz происходит. Dzieci to samo ważne, co jest w naszej życiu.
To nie wstrzymuje fali protestu. Kolejne dni to szokujące informacje. Tysiące zatrzymanych w całym kraju. Opowieści i zdjęcia pobitych ludzi opuszczających areszt śledczy przy ulicy Akreścina w Mińsku trafiają do internetu.
успокойтесь.
Девочки, пошлите, отойдем.
Наверное, часов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках. До сих пор следы остались на коленях.
Jedna z zatrzymanych kobiet opowiada o nieludzkich warunkach w zatłoczonych celach. Wielogodzinnym leżeniu twarzą do ziemi ze skrępowanymi z tyłu rękami.
10-12 tam stajali. Przecież ребята zbywali жестко, зверски, ужасно.
O trwających godzinami torturach i rozpaczliwych krzykach. O strachu, o życie bitych chłopców.
Ребят тут молотили так, что они бедные орали. Тут, ну, без слез, без истерик невозможно было это все слышать просто.
O kałużach krwi na podłodze sali gimnastycznej, gdzie trzymano aresztowanych mężczyzn.
I to, co ja widziała nawet w RWD, w sportzali, jak zbywali naszych chłopców, młodzieńkich chłopców, prosto nie siedzą. Tam sportzal to był zalit krwią.
O biciu dziewcząt i kobiet, które nie chciały podpisać protokołów przesłuchań.
Niektórych po strasznemu, które nie zgadzali się z ich protokołami, z ich postanowieniami, ich też zbywali po strasznemu. Bezpośrednio załamowali ręce, tащili ich w autozaki, przewozili w RWD.
Wśród poszkodowanych są też bardzo młodzi ludzie. Pobitego 16-latka pracująca w Polsce matka zabiera z rodzinnych Baranowicz do Białegostoku.
To było 10 августа, było 11 часов вечера. My poszli gulać.
Chłopak opowiada, jak wraz z kolegą 10 sierpnia siedział na ławce przy jednym z bloków w centrum miasta. Podeszło 12 funkcjonariuszy, a MAP-u, oddziału milicji specjalnego przeznaczenia.
Stajemy i ложимy się na ziemię. I nas zaczęli bić dubinkami i zbywali minut 5.
Pytali, na kogo głosowali, ile im zapłacono. Nie uwierzyli, że chłopcy są nieletni. Przeklinali i wyzywali. Pobito ich od razu po zatrzymaniu.
Ja mówię, że mnie 16 lat, ja nie miałem prawa głosować i nikt mnie niczego nie płacił.
W drodze do samochodu przeprowadzono ich przez tak zwaną ścieżkę zdrowia.
I poszła niecenzurna brań. Oni obzywali i każdy...
Uderzenia pałką następowały co 3 metry.
I spraszywał u drugiego, który mnie wiódł, dlaczego ty tak słabo go bijesz? I każdy 3 metry śledował udar.
Na ulicę wychodzą kobiety. Ubrane na biało, w rękach trzymają kwiaty. W całej Białorusi ustawiają się w łańcuchach Solidarności. Dołączają do nich pracownicy służby zdrowia, robotnicy, studenci, artyści. Aleksander Łukaszenka mówi, że na ulicę wyszły prostytutki, narkomani, alkoholicy, bezrobotni, przestępcy i marionetki opłacone przez Zachód. Ulica skanduje: nie zapomnimy, nie wybaczymy.
W sierpniu mówi się o 6 śmiertelnych ofiarach. Ogółem zatrzymanych jest ponad 7 tysięcy osób. Kilkaset jest bitych i torturowanych. Brutalność sił specjalnych w nagranym przez siebie wideo tłumaczy ich były funkcjonariusz. Opowiada, że widząc pobitych, przypomina sobie, jak szkolono ich w wojsku. Biciem uczono ich nie bać się bólu. W
obyczajnej armejskiej życiu. Każdy wieczór przed snem my... Становились на дужке кроватей, зависали на дне, в общем. Это такая типа планки. А тот, кто падал, получал по заднице, по ногам плоской доской, их называли лыжами.
Когда приезжала отведить его матка, не мог сидеть, бо от пент по паз был синий.
Потому что у меня с пяток до поясницы все было синее. А вот эти вот все ребята, как правило, шли служить в ОМОН.
Później żołnierze byli rekrutowani do służb specjalnych i oddziałów osobistej ochrony prezydenta.
Nie boję się fizycznej boli, niczego takiego, ponieważ wtedy prezydenta Łukaszenka trzeba było wystroić wokół siebie.
Jego zdaniem zezwierzęcenie i bezwarunkowe posłuszeństwo funkcjonariuszy pomogło Łukaszence utrzymać władzę tak długo.
I wszystko to trzeba było dla tego, żeby zachować władzę. Jeśli by on tego nie zrobił, to władzę 26 lat on by nie udzierżał.
Do funkcjonariuszy AMAP-u zwraca się na wiecu grodzieński lekarz Konstancin Sokolow.
Chcę, żeby usłyszeli mnie siłowe struktury. Друзья, посмотрите, откройте правде в глаза.
Mówi, że mają jeden z najwyższych na świecie wskaźników samobójstw. Jeśli tak dobrze wam płacą, to czemu wieszacie się i strzelacie do siebie? Problem w tym, że żyć w strachu i kłamstwie się nie da. Zbudowaliśmy oszukańcze państwo. Białorusini nadal wychodzą masowo na ulice i place miast. Każdego dnia przełamujemy strach, mówi Maria Kaleśnikowa.
Każdy dzień robi mały krok w wielkiej победе.
Jesteśmy jednością, uczymy się być wolnymi. Choć jest to trudne, zwyciężymy.
Przed Mińską Filharmonią brzmi pieśń Pachonia, Pogoń, która jest jednym z nieoficjalnych hymnów wolnej Białorusi. Jej słowa to wiersz Maksima Bohdanowicza z 1916 roku. To pod znakiem pogoni walczą rycerze białorusko-litewskich chorągwi pod Grunwaldem, Orszą czy Wiedniem. Filharmonicy śpiewają, że litewskiej pogoni nie da się rozbić, zniszczyć ani zatrzymać. Pod sztandarem z pogonią w powstaniu styczniowym po raz pierwszy do walki stają białoruscy chłopi. W 1918 niezależna Białoruska Republika Ludowa przyjmuje biało-czerwono-białą flagę i pogoń jako państwowe godło. Pogoń powiewa nad głowami Białorusinów walczących z Armią Czerwoną w 1920. O pogoni pamiętają partyzanci, którzy w lasach pod Borysowem i Mozyrzem walczą z bolszewikami aż do początku lat 30. Partyzancka i niezwykle tragiczna jest historia Białorusi w okresie II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow w 1939 łączy rozdzielonych pokojem ryskim wschodnich i zachodnich Białorusinów. Jest jednak skierowany przeciwko Polsce, czy jak mówi sowiecka kronika filmowa z tamtego czasu, reguluje polskie sprawy.
Związanych z событиями w Polsce, w Moskwę przybył minister иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Господина фон Риббентропа встречали товарищ Потемкин, заместитель.
Filmowcy pokazują przyjacielską wizytę Ribbentropa w Moskwie. Lektor mówi, że pański orzeł już nigdy nie będzie więcej gnębił ludu Białorusi i Ukrainy.
Pański orzeł w symbolu gnicienia i bezprawia nigdy więcej nie pojawi się nad tymi ziemiami, ставшими отныне свободными.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej niespełna dwa lata później uwieczniają niemieccy filmowcy, pokazując, jak w pięć dni wojska Wehrmachtu docierają do Mińska.
Über Grodno stoßen unsere Truppen in Richtung Minsk weiter vor.
Okupacja zmusza Białorusinów do wyboru między czarną swastyką a czerwoną gwiazdą. Rusyfikacja i stalinowskie czystki późnych lat 30. niszczą białoruską kulturę. Niemiecki okupant pozwala organizować białoruskie szkoły i życie kulturalne. Nastawiona narodowo część Białorusinów daje się uwieść. Pogoń białoruskiej samoobrony pojawia się obok symboli nazistowskich Niemiec. Od lat wykorzystuje to w swojej propagandzie Łukaszenka.
A flag, wy już widzicie. Adolf Hitler, a kругом portret jego i kругом wisiat biel-czerwono-biele.
Mówi o portretach Hitlera, otoczonych biało-czerwono-białymi sztandarami, wielkim zwycięstwie nad faszyzmem i próbie powrotu do zhańbionych, jego zdaniem, flag.
Na terenie dzisiejszej Białorusi działają partyzantki sowiecka, polska, ukraińska i żydowska. Wszyscy walczą ze wszystkimi w bratobójczej wojnie. Latem 1944 roku Białoruś staje się teatrem ogromnej operacji Bagration, największego zwycięstwa Armii Czerwonej nad hitlerowskimi armiami, która pozwala odzyskać Związkowi Sowieckiemu utracone na początku wojny terytoria i zatrzymać się u bram Warszawy. W tej operacji bierze udział prawie milion partyzantów. Głównie są to sowieckie oddziały, ale część terytoriów wyzwala partyzantka Armii Krajowej w operacjach Burza i Ostra Brama.
Stalinowskie represje, wojna i Holokaust, partyzantka, repatriacja i emigracja kosztują Białoruś co trzeciego mieszkańca. Mińsk jest zniszczony w 90%. Stalin nie ufa Białorusinom. By wypełnić lukę populacyjną i zapewnić jedność ideologiczną narodu, wysyła z Rosji komisarzy i urzędników. Rosyjski staje się językiem władzy, szkoły, propagandy i awansu społecznego. W ZSRR Białoruś jest nazywana partyzancką republiką, ale mówi się i śpiewa tylko o sowieckich partyzantach. Pod koniec lat 80., kiedy chwieje się Związek Radziecki, po białorusku zaczyna brzmieć muzyka rockowa, muzyka buntu. Zespół Ulis pyta, gdzie będziesz, bracie, gdy imperium upadnie. Pogoń jako godło wraca na chwilę po uzyskaniu niepodległości w 1991. Na konstytucję z pogonią przysięga pierwszy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Już po roku zamienia tradycyjne symbole wolnej Białorusi na stylizowane na sowieckie. Białorusini znów stają się partyzantami, śpiewa rockowy zespół NRM, Niezależna Republika Marzeń. Reżim Łukaszenki nie lubi rocka. Muzykę młodej Białorusi można usłyszeć tylko na festiwalu Basowiszcza w lesie pod Grudkiem na Białostoczyźnie. We'll be right back. Wojownicy rewolucji sierpnia 2020 w Białorusi to partyzanci i informatycy, partyzany i ajciszniki. Ich broń to inteligencja, pomysłowość, poczucie humoru i nowoczesne technologie informatyczne i informacyjne. Ich rozwój to skutek udanego eksperymentu, na który zgodził się sam Aleksander Łukaszenka, mówi ekonomista Leł Lwowski.
Разрешил такой эксперимент, пошел на такой эксперимент, и, можно сказать, этот эксперимент получился.
В ciągu ostatnich 15 лет в Беларуси вырастает новая гаунь господарки – высокие технологии. Двумиллионовый Минск стаёще долиной крымовой Средковой и Всходней Европы. Компании хай-тек затрудняют тысячи людей, то прогрессивная часть społeczeństwa.
Это единственная отрасль, к которой он не имеет никакого отношения, и поэтому она успешна.
Потому что бранжа IT есть единой, которая не контролирует режим.
Культуры, он к ним ко всем имеет отношение.
Зданием Марии Колесниковой есть так для того, что Лукашенко ей не разумеет и не доценя.
Потому что он не понял, что это такое.
Интернет стаёще месяцем во внешней эмиграции новой Беларуси, не акцептующей колхозово-пшачной эстетики режима Лукашенки. Левон Вольский из зеспола НРМ спева, что для режима и его зволенников плаский свят вчонж опирася на трех жувях.
Коли раптом чуешь коммунальные пахи, житё тебе возьмёт петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю.
В серпню 2020-го три чарапахи спевают на плацах и улицах Беларуси и праве всех европейских столиц. W Białymstoku brzmi ona w wykonaniu uczestników Marszu Solidarności z walczącą o godność Białorusią.
Сюрпризов не будет.
Nowa Białoruś rozpoczyna partyzancką wojnę, którą Swiatłana Cichanouska w Parlamencie Europejskim nazywa demokratyczną rewolucją.
The peaceful revolution is taking place. It is neither a pro-Russian.
Nie jest ona skierowana ani przeciwko Rosji, ani przeciwko Unii Europejskiej. Nie jest prorosyjska ani proeuropejska.
No pro-European Union revolution. It is a democratic revolution.
Rewolucja jest pokojowa. Nie płoną samochody, nikt nie rozbija witryn. Broń protestu to hasła, plakaty i informacje, mówi Tomasz Sulima, antropolog kultury, przewodniczący Związku Dziennikarzy Białoruskich w Polsce.
Walka jest nierówna, bo to jest walka, można powiedzieć, za klawiatury przeciw tarczom, pistoletom i pałkom. I to też jest ciekawy aspekt tej rewolucji. Na pewno internet jest tą bronią. To, że każdy uczestnik protestu, który ma przy sobie telefon, jest żołnierzem na wojnie informacyjnej. Jeżeli robi zdjęcia, nagrywa, to jest fotoreporterem. I nawet tam, gdzie internetu nie ma, bo internet jest regularnie zagłuszany w centrach miast, to te nagrania się pojawiają tak czy inaczej po jakimś czasie i dzięki temu możemy być świadkami. To też jest specyfika tej rewolucji, że stosunkowo jest niewiele materiałów telewizyjnych, tych przekazów, bo trudno pracować w takich warunkach. Więc tutaj IT, aplikacja mobilna, która stworzyła też tę rewolucję, to jest Telegram. Kiedy nie ma dostępu do Facebooka, jest blokowany, do Instagrama, Twittera. Telegram pozostaje jako jedyny. To jest format bardzo krótkich informacji, przesyłania zdjęć, filmików, które pozwalają się bardzo sprawnie komunikować tysiącom ludzi, podejmować decyzje, takie na przykład jak odwrót, jak zmiana trasy przy marszu. Wydaje mi się, że te nowe technologie teleinformatyczne stwarzają też tą rewolucję, koordynują i sprawiają, że też jest na tyle inna i jest tak ciekawa.
Walkę wizerunkową reżim przegrywa. Nie pomaga mu zastąpienie protestujących dziennikarzy państwowych mediów rosyjskim desantem, bieganie z kałasznikowem po pustym placu przed Pałacem Prezydenckim w towarzystwie przebranego za komandosa 15-letniego syna Koli, czy wysyłanie helikopterów bojowych w celu zniszczenia latających nad terytorium Litwy baloników. Zamiast strachu wywołuje to kolejną falę kpin i żartów.
Tam nikogo nie stanie, tak?
Wiece poparcia dla prezydenta to głównie zwożenie z całego kraju pracownicy budżetówki, którzy w rozmowach z dziennikarzami wychwalają małą stabilizację, którą zapewnia im reżim.
Nas mnogo, Białoruś! Nas mnogo, понимаете?
Nas jest wielu, przekonują zwolennicy Łukaszenki. Śpię spokojnie, całe życie pracowałam i zarabiałam. Ci, którym się nie podoba, niech się lepiej wezmą za pracę.
Machina propagandowa nastawiona jest na budowanie poczucia strachu przed wewnętrznym i zewnętrznym wrogiem. Prezydent zapewnia, że powtórnych wyborów nie będzie.
Kto chce nowych wyborów? Za okno, patrzcie! Tanki, samoloty,
czołgi i samoloty NATO stoją 15 minut od naszych granic. Nie na darmo. Słychać już gąsienice czołgów. Litwa, Łotwa, Polska i niestety nasza bratnia Ukraina.
Łotwa, Polska i, k сожалению, nasza rodna Ukraina i jej руководство. My построили с вами.
Zbudowaliśmy piękny kraj. Nawet martwy, będę go bronił.
Łukaszenka nie boi się programistów czy kobiet z kwiatami. Boi się buntu robotników, którzy w pierwszych dniach protestu krzyczą mu w twarz: odejdź.
Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь.
Можете себе кричать. Nic nie będę robił pod presją.
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите.
Chcecie sprawiedliwych wyborów. Odpowiadam. Dopóki mnie nie zabijecie, nowych wyborów nie będzie.
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Przemysł liczący blisko 10 milionów mieszkańców Białorusi to głównie produkcja nawozów i przemysł maszynowy. Tu Białoruś jest światowym potentatem. Jednak głównym źródłem dochodów białoruskiego budżetu jest handel tanią, przetworzoną rosyjską ropą. Mimo wojen handlowych wszyscy są świadomi, że Rosja nie pozwoli, by ktokolwiek ingerował w jej interesy w Białorusi. W ostatnich dniach sierpnia kilkakrotnie mówi o tym rosyjski prezydent Władimir Putin.
Aleksandr Grigoryevich poprosił mnie sformułować определенный rezerw z сотрудников правоохранительных органов. I ja to сделал. Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью.
Obiecuje też Aleksandrowi Łukaszence wsparcie militarne, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Może się tak stać tylko wtedy, gdy do protestujących dołączą robotnicy. Jednak po początkowym głośnym oburzeniu bunty ucichają.
Traktorzysta mińskiej fabryki traktorów Władimir Skalik, zrozpaczony ojciec ciężko pobitego w areszcie na Akreśnie na mężczyzny, woła do swoich kolegów podczas wielotysięcznego wiecu. Gdzie jesteście?
Gdzie wy? Wy gdzie, ojcy? Wasze żony, matki.
Jest tu młodzież, wasze dzieci, matki i żony. Gdzie jesteście wy? Czy jesteście tchórzami? Ile można się bać? Gdzie jesteście? Żal mi tych dzieci i kobiet. Zabrali Siergieja i Olę. Gdzie jesteście wy?
Skolkaż można bojaться? Перестаньте вы бояться, когда в ваш дом беда постучит.
Przestaniecie się bać, kiedy bieda zastuka do waszych domów. Jestem zwykłym traktorzystą, ale byłem i jestem każdego dnia. I niech mnie zabiją, ale będę z tymi, którzy odważnie wychodzą i krzyczą: niech żyje Białoruś.
No ja będę z wami, z wszystkimi tymi, kto śmiało wychodzi i mówi: żyje Białoruś i nasze dzieci.
Bunty robotnicze mogą wybuchnąć, jeżeli kraj pogrąży się w kryzysie, którego pierwsze przejawy już są odczuwalne. Spada wartość białoruskiego rubla, banki nie udzielają kredytów. Firmy IT zaczynają przenosić się za granicę. Protesty na ulicach jednak wciąż przypominają wielki piknik z tańcami i śpiewem.
Kupalinka nawiązuje do pogańskiego święta ku czci Boga Kupały, które wciąż odbywa się w okresie letniego przesilenia i jest świętem miłości i płodności. Pieśń jest żalem matki, której córka nieuchronnie dorasta, by sama stać się matką. Od Boga Kupały zapożyczył swój literacki pseudonim tworzący w pierwszej połowie XX wieku poeta i dramaturg Jan Łucewicz, czyli Janka Kupała, uważany za jednego z ojców białoruskiej literatury narodowej. To Janka Kupała jest autorem słów, które stały się hasłami sierpniowego zrywu, między innymi „Żywie Białoruś”, „Niech żyje Białoruś” i „Ludźmi zwadca”, „Zwać się ludźmi”.
Imię Kupały nosi Teatr Narodowy w Mińsku, w którym wciąż jeszcze żyje język białoruski. Jego dyrektor Paweł Łatuszka wraz z zespołem potępiają przemoc i są zmuszeni opuścić teatr. Kupałowcy nigdy nie zdradzą tradycji i sumienia. Wszyscy teraz jesteśmy kupałowcami.
Давайте разом скажем на всю Беларусь, на весь свет: мы купаловцы, и мы обязательно вернемся.
Jeszcze wrócimy, obiecuje teraz już były dyrektor tego teatru.
Paweł Łatuszka, były dyplomata i minister kultury, jest najwyższym rangą urzędnikiem państwowym, który przechodzi na stronę protestujących. Wchodzi w skład prezydium zainicjowanej przez Świetłanę Cichanouską Koordynacyjnej Rady do Spraw Pokojowego Przejęcia Władzy. Obok niego zasiadają laureatka Literackiej Nagrody Nobla Świetłana Aleksijewicz, międzynarodowa negocjatorka Lilia Ułasowa, powierniczka Świetłany Cichanouskiej Wolha Kawalkowa, koordynatorka sztabu Babaryki Maria Kaleśnikowa, adwokat Maksim Znak i przedstawiciel Komitetu Strajkowego Mińskiej Fabryki Traktorów Siarhiej Dyleuski. Na pierwszej konferencji prasowej prezydium ustami Maryi Kaleśnikowej podkreśla, że Rada działa wyłącznie zgodnie z prawem i ma przygotować warunki do przewidzianego w porządku prawnym Białorusi przejęcia władzy i tylko drogą dialogu.
Нам сейчас очень важно настроить диалог и выработать механизмы и инструменты для этого переходного периода, потому что рано или поздно он состоится.
Вкрутце Рада зостає оскаржена о приготовлении замаху стану. Zaczynają się aresztowania członków prezydium. Prokuratura przesłuchuje nawet noblistkę Światlany Aleksijewicz. Udaje mi się porozmawiać z Pawłem Łatuszką, który swoją karierę dyplomaty rozpoczynał w Konsulacie Generalnym Republiki Białoruś w Białymstoku.
Moralny cisk z pogrozami on ożywiała.
Presja jest ciągła. Każdy się boi. Każdego ranka nakrywam krótkie wiadomości i wysyłam je znajomym i rodzinie.
Ja powtarzam się. Ja każdą rańcu zapisuję.
Mówię, że jestem zdrowy, nie piję, nie biorę narkotyków.
Ja nie używam narkotyków, ja nie używam alkoholu.
Jeżeli pojawią się jakieś materiały, w których przepraszam władzę albo wyjeżdżam za granicę, chcę, żeby ludzie wiedzieli, że było to zrobione pod wpływem środków psychotropowych lub pod przymusem.
Będę wywieziony za miarzu, aby ludzie rozumieli, że to będzie zrobione pod przymusem czy wykorzystanie niejakich psychotropnych środków.
Obchodzący swoje stulecie Teatr Kupały zostaje zamknięty. Kupalinka jest teraz protest-songiem przeciwko niszczeniu białoruskiej kultury. Ludzie śpiewają ją pod budynkiem teatru.
Kupalinka to pieśń mówiąca o kobiecej mocy dawania życia. Kobiety dały również siłę protestom w Białorusi. To nie tylko Świetlana Cichanouska, Maria Kaleśnikowa i Weronika Capkala. Ikoną ulicznych protestów jest 73-letnia emerytka Nina Bachińska.
Drobna, krótko ostrzyżona pani Nina od wielu lat demonstruje przeciw reżimowi Łukaszenki. W 2017 roku po fali aresztowań uczestników nieuznawanego przez władze Święta Niepodległości Białorusi 25 marca samotnie, codziennie przychodzi pod budynek białoruskiego KGB z biało-czerwono-białym sztandarem. Milicjanci niszczą flagę i wypisują mandaty. Jest ich tyle, że za długi państwo zabiera Ninie Bachińskiej dom letniskowy. Podczas tegorocznych protestów jest witana jak bohaterka. Próbującemu ją zatrzymać milicjantowi odpowiada: ja spaceruję. Staje się to okrzykiem Grand Marsz Kobiet 29 sierpnia. Pani Nina od lat własnoręcznie szyje swoje biało-czerwono-białe flagi. Wspomina jedno z zatrzymań, kiedy zawstydzała milicjantów.
No spokojnie z nimi. Ja to już nie pierwszy raz.
To nie jest flaga faszystowska, no, no tylko symbol naszej kultury i tradycji. Przysięgacie Łukaszence, a on przysięgał na tę właśnie flagę, wierność narodowi Białorusi. Stał na kolanach przed tą flagą. Funkcjonariusz powiedział, że jeśli zwyciężycie, to ja też przed tą flagą uklęknę.
Tak on mi odkazał. Kiedy wy przyjdziecie do ulady, ja tak samo stanę na kolanach przed tym biało-czerwono-białym stiagiem. Вот i все.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш от крыві червоны, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе. Веде нас по земли и по воде. Як сонце, що ніколи не заходе, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде.
Koszt walki o biało-czerwono-białą godność, o której śpiewa Zmicier Wajciuszkiewicz, jest ogromny. Tysiące zatrzymanych i aresztowanych, setki bitych i katowanych, 6 ofiar śmiertelnych i nieznany los kolejnych 6. Obrońcy praw człowieka z Centrum w Jasna ogłaszają 1 września, że udokumentowali ponad 450 przypadków znęcania się, które skierowali do organów ścigania. Nie zostało wszczęte ani jedno postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom reżimu.
Ale to dopiero początek, dopiero pierwsza zwrotka tej pieśni.
с изетом парлава, да бом отъел порта.
Он им додавал песням всем, шпевал же близкою швид.
И запаривались свечки ему, плыл понад площадью дым.
Śpiewał, że czas by runął mu, oni śpiewali z nim.
Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany połambać, a mury runą, runie, runie, runie,
pokrzywią stary świat.
Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany połambać,
wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów.
Niosła za sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz.
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał.
I szli na mury w całym świecie starym, a on wsio grał i śpiewał.
Raz bury, turmy, mury, zerwi kajdany, połambać.
Była to audycja Pieśni Przebudzenia Alicji Pietruczuk i Zmiciela Kościna. Wykorzystano materiały redakcji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Radio Swoboda, Euroradio, Bielsat, Niechta, Tutbaj, Onliner Baj, Kuku.org oraz nagrania uczestników wydarzeń w Białorusi. Realizacja akustyczna Mariusz Woroniewski.